Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, niech nikt nie lekceważy Twojego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został Ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby Twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie, w tych sprawach bądź wytrwały. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają.
Chciałbym się na chwileczkę zatrzymać przy pierwszym czytaniu, dlatego że jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, która myślę jest bardzo nam wszystkim potrzebna, zarówno Kościołowi w takim czasie pewnego zamętu, jak i też chyba w takim prywatnym życiu każdego z nas. Pewnie kiedyś słyszeliście o tak zwanej zasadzie II. W sensie jest podejście do życia, które może oznaczać II, albo jest podejście do życia, które oznacza albo-albo. Czyli niektórzy żyją albo to, a inni żyją i to, i to. I mówi się od bardzo dawna w Kościele, że Kościół ma bardzo wiele zasad, które powinny być budowane na zasadzie II, a nie albo-albo. Na przykład, czy Chrystus był Bogiem, czy człowiekiem? I Bogiem, i człowiekiem, a nie albo Bogiem, albo człowiekiem. Czy w Eucharystii jest chleb, czy ciało Pana Jezusa? No i chleb, i ciało Pana Jezusa. Jest bardzo wiele takich zasad, gdzie w trakcie historii jakby nauki Kościoła mówiono, że w Kościele bardzo często jest tak zwane i. I kiedy się idzie albo, to idzie w coś niedobrego. Dlaczego to mówię? Zobaczcie, mamy dzisiaj w tym fragmencie listu do Tymoteusza taki moment, gdzie Paweł pisze do swojego ucznia, którego szykuje do posługi w Kościele, żeby nie zaniedbywał w sobie charyzmatu, czyli swojego powołania, które ma, a ma ten charyzmat, ma to powołanie przez dwie sprawy. Dzięki proroctwu i dzięki nałożeniu rąk. Co to znaczy? Zobaczcie, że rzeczywistość proroctwa to jest taka rzeczywistość mało uchwytna, dosyć mocno, jak to czasem mówimy, charyzmatyczna, taka bardzo indywidualna, taka trudno ją zamknąć w ramy. No bo co to znaczy, że Tymoteusz ma w sobie powołanie dzięki proroctwu? Czy ktoś gdzieś musiał mu to powiedzieć? Albo sam to rozeznał na jakiejś modlitwie? Bardzo osobista, bardzo indywidualna, bardzo taka subiektywna rzecz. Co to jest nałożenie rąk? No, nałożenie rąk to jest bardzo instytucjonalna rzecz. Czyli mamy przedstawicieli Kościoła, naszych biskupów, którzy tego gościa wyświęcili na kapłana, czyli nałożyli na niego ręce. I zobaczcie, Paweł mówi, że jeżeli chcesz zadbać o swoje powołanie, jeżeli chcesz go nie zaniedbać, to mówi, dbaj w sobie o te dwie rzeczy. Czyli dbaj jednocześnie o powołanie, które dostałeś z proroctwa, i o powołanie, które dostałeś z nałożenia rąk. Co to znaczy? Kochani, jak cokolwiek jeszcze robimy w Kościele, to bardzo potrzebujemy, że tak powiem, dwóch, nie wiem jak to nazwać, dwóch prądów, dwóch wiatrów, dwóch kierunków, dwóch poziomów, jakkolwiek. Że bardzo ważne są nasze indywidualne różne pragnienia, charyzmaty, odczytania naszej drogi, potrzeb, czasów i tak dalej, ale jednocześnie one muszą być poddane pod te ręce, które nałożą. I problem bardzo często jest tak, że niektórzy bardzo by chcieli tylko w tą jedną stronę. Czyli wszystko, co ja myślę, wszystko, co ja czuję, wszystko, co mi się wydaje, wszystko, co mi Pan Bóg objawia, to jest właśnie to. To, że tam inni mówią w Kościele, że to niedobra droga, to są staruchy, oni nic nie rozumieją. I to jest jedna droga, niezbyt dobra. Druga droga niezbyt dobra jest dokładnie w drugą stronę. Czyli są zasady, zawsze tak było, ma być tak, jak jest ustalone i nikt nie wychodzi przed szereg. Zobaczcie, to jest podejście albo. Czyli albo lecimy za natchnieniami, proroctwami i jakimiś naszymi pomysłami, albo siedzimy tylko i wyłącznie w tym, co ustalone, znane, żadnych niebezpieczeństw. Co mówi Paweł? Jeżeli chcesz zadbać o swoje powołanie, potrzebujesz i. Czyli musisz słuchać tego, co ci się dzieje wewnętrznie, indywidualnie, subiektywnie i tak dalej, ale jednocześnie nie możesz nie poddać tego pod pewną tradycję, pod pewne zasady i tak dalej. Kochani, może to wszystko brzmi trochę sucho, ale to jest strasznie ważna rzecz. Ona działa nie tylko w Kościele. Ona działa we wszystkim, co robimy. Żeby ten świat mógł pójść do przodu, bardzo potrzebujemy ludzi innowacyjnych. Żebyśmy my w naszym życiu mogli zrobić coś sensownego, to potrzebujemy wyjść przed szereg, sami względem siebie. Żebyśmy osiągnęli różne rzeczy, jak miłość, jak jakiś sukces, cokolwiek, to trzeba w pewnym momencie zrezygnować z takiego poczucia bezpieczeństwa albo z jakiegoś lęku i się wyrwać. I kiedy nie ma w nas czegoś takiego, to bardzo trudno cokolwiek zrobić. Ale jednocześnie, żeby się nie wyrwać i nie polecieć w krzaki, to potrzeba pewnych zasad, pewnych reguł, pewnego doświadczenia, uczenia się na tym, co już ludzie wiedzą i tak dalej. Prawdopodobnie każdy z nas tutaj ma inaczej, bo jesteśmy różni. Ja jestem z urodzenia anarchistą. Ja bym najchętniej zlikwidował wszelkiego rodzaju instytucje władzy i w ogóle wszystkie prawa, zasady i cokolwiek tylko jest. Ale wiem, że to nie jest dobre. I wiem, że ja, kiedy mam wychylenie w tą stronę, no to potrzebuję nałożenia rąk. Czyli potrzebuję braci, potrzebuję wspólnoty Kościoła. Potrzebuję ich zapytać. Nie dlatego, żebym rezygnował z siebie. Nie o to chodzi, że mam porzucić to swoje. Tylko muszę to poddać tutaj. Pewnie są tutaj też tacy, którzy czują się bezpiecznie i najlepiej, kiedy wszystko idzie według reguł, kiedy wszystko jest jasne, ponazywane, poukładane, napisane tak i tak, odtąd, dotąd i tak dalej. Bardzo często ludzie, kiedy na przykład przychodzą do spowiedzi, mówią, proszę księdza, proszę mi powiedzieć, gdzie zaczyna się grzech, a gdzie się kończy? Czy to, co ja robię, to już jest grzech ciężki, czy jeszcze nie? I wtedy się czują bezpiecznie. Mają takie poczucie, wszystko jest ponazywane. Uwaga, oni potrzebują trochę, żeby ktoś ich popchnął. Nie po to, żeby rezygnowali całkowicie z tego, tylko mogą się w tym tak zagnieździć, tak skostnieć, że nie da się nic ruszyć. I kochani, to się w Kościele dzieje od 2000 lat. Że albo się próbujemy tak zagnieździć i skostnieć i wtedy po prostu wszystko umiera, albo lecimy na zamanie karku i w ogóle nie wiadomo, dokąd biegniemy. Jest taki jeździec bez głowy, nie? Bo żeśmy polecieli za jakimś natchnieniem. Kochani, tak samo jest w życiu, tak jest w miłości, tak jest w rodzinie, tak jest w zawodach, które robimy, tak jest w tym, co chcecie osiągnąć. Paweł mówi, jeżeli chcesz dobrze pójść, czyli jednocześnie nie zastygnąć, a jednocześnie nie polecieć w złą stronę, to potrzebujesz tych dwóch rzeczy. Kochani, taki obraz tylko na koniec. Często się o tym mówi w Kościele na przykładzie tej sceny, może ją pamiętacie z okazji Wielkanocy, kiedy Piotr i Jan idą do grobu, bo usłyszeli, że od kobiet, że Pan Jezus zmartwychwstał. One im mówią, że nie ma go w grobie, zabrali Pana, nie wiedzą, co się dzieje. To jest taka bardzo ładna scena. Wychodzą we dwóch, w sensie wybiegają z wieczernika we dwóch, ale w związku z tym, że Jan był dużo młodszy od Piotra, Piotr już był poważnym mężczyzną, to Jan po prostu piorunem, sprintem poleciał pierwszy, wyprzedził go i po prostu zniknął w ogóle Piotrowi z oczu. I napisane, że dobiegł do grobu, zajrzał do środka, zobaczył tam, że nic tam nie ma, ale nie wszedł, tylko zajrzał. I Piotr go potem dogonił, pewnie cały zasapany za tym młodym. I dopiero kiedy Piotr go dogonił, to weszli razem. Piotr był dopiero jakby tym, który dał takie pozwolenie, że wchodzimy do tego grobu. Bardzo często się mówi, że to jest dokładnie to. Jan reprezentuje to skrzydło właśnie takie narwane, charyzmatyczne, że tak powiem, lecące do przodu, szukające nowych rzeczy, które próbuje coś zdobyć, ale jednocześnie w pewnym momencie Jan się zatrzymuje i czeka, że tak powiem, aż dogoni go instytucja, aż go dogoni święty Piotr. Nie wchodzi sam, tylko mówi, wejdźmy tam razem. I to jest bardzo piękny obraz. Bo jednocześnie nie jest tak, że Jan tam wchodzi sam, jednocześnie nie jest tak, że Piotr dochodzi i mówi, młody, poczekaj, ja pójdę, nie? Bo ja mam prawo. Nie. Tylko rzeczywiście mają inne tempo. Gdyby nie Jan, może Piotr by nigdy tego grobu nie znalazł. Może właśnie po to są potrzebni ci, którzy gdzieś tam wychodzą przed szereg, bo by Kościół pewnych rzeczy nie odnalazł. Ale potem, żeby je zbadać i żeby je zgłębić, to ten drugi musi dojść. I dopiero kiedy tam razem wejdą, to zobaczą. Pomyślcie, bo takich rzeczy mówię nie tylko kościelnie, ale w waszym życiu jest dużo. Gdzie my albo jesteśmy zbytnimi ryzykantami i wszystko rzucamy na jedną szalę, bo się zakochałem albo coś tam i po prostu poszło. Wszystko człowiek zostawi. Albo jesteśmy strasznie zachowawczy, bo się już zraziłem, bo mnie ktoś skrzywdził, to nie będę już w ogóle wychodził. Pani, to się dzieje na bardzo wielu poziomach życia. Kościół uczy, nie bądź albo, tylko bądź i.